Witam po przerwie, radiowy gawędy o przyrodzie, radio UWM FM, Wojciech Gotkiewicz. Kontynuujemy nasze rozważania na temat konieczności, bądź nie, to oczywiście zostawiam Państwu jakby podjęcie gdzieś tam w swoim sercu, czy w umyśle, czy w innej części Waszego jestestwa, decyzji, czy Waszym zdaniem trzeba, czy nie trzeba. No, generalnie ja stoję po tej stronie barykady, po której stoją zwolennicy zwiększenia liczby parków narodowych w Polsce i przyłożenia się tak solidnie już w tej chwili do tej prawdziwej, niepapierowej ochrony przyrody. No właśnie, mówiłem o tym, że powstało ileś tam koncepcji zmian, jeżeli chodzi o krajowe formy i ich przestrzenne rozłożenie, jeżeli chodzi o krajowe formy ochrony przyrody, no właśnie, ich przestrzenne rozłożenie na mapie kraju, co tutaj jest bardzo ważne. Nie możemy traktować, i to jest jeden na przykład z powodów, dla których no, część naukowców mówi, że nasze parki owszem są super, ale nie do końca spełniają też swoją rolę. No jedną z takich wad jest to, że one są izolowane. Generalnie idealną sytuacją jest sytuacja taka, że kraj jest połączony z siecią korytarzy ekologicznych, a parki narodowe umiejscowione w różnych strategicznych punktach, czyli tam, gdzie ta przyroda jest najciekawsza, najcenniejsza, tworzą takie obszary węzłowe. Czyli zwierzaki mogą swobodnie poruszać się między parkami, jest ta wymiana genowa, no nie mamy sytuacji takiej, że tu mamy rysie i tu mamy rysie, ale te rysie się ze sobą nie spotykają, bo nie mają jak, no więc ubożeje nam ta pula, a potem zaczynają się różne nieprzyjemne choroby i problemy. Gdybyśmy popatrzyli, znowu, gdybyśmy opali się tylko na takich teoretycznych kwestiach no i popatrzyli sobie chociażby na mapę korytarzy ekologicznych w Polsce, to wygląda to nieźle. Czyli praktycznie te korytarze są, to są te duże korytarze, zwierzyna może szeroką strugą, niemalże jak na Serengeti w czasie migracji afrykańskich sobie przemieszczać się ze Szczecina do Rzeszowa z pieśnią na ustach. Tylko nałóżmy teraz sobie na mapę tychże korytarzy mapę wyprodukowaną przez GDAKę na przykład, czyli mapę pokazującą realizowane i planowane realizacje dróg w Polsce. Ja tu oczywiście nie jestem człowiekiem, który właśnie odciął łańcuch, którym przykuł się wcześniej do drzewa i będę tutaj ekologiem, ekstremistą, bo tak nie jest. I wiem, że te drogi nie powstały na skutek widzimisię i nie powstają na skutek widzimisię urzędników, tylko są nam rzeczywiście potrzebne. No tylko, no właśnie, można czasami nad ich przebiegiem troszeczkę bardziej się zastanowić. Bo wrócę właśnie do tego, od czego zacząłem ten wątek. Jeżeli nałożymy siatkę dróg na siatkę korytarzy ekologicznych, to okazuje się, że no niestety te korytarze są blokowane przez te drogi. Czyli mamy korytarz, ale ten korytarz ma co chwilę ścianę w postaci drogi szybkiego ruchu, autostrady, które to drogi są praktycznie nieprzechodne, chyba tak, dla zwierzaków. No bo albo zwierzęta tam giną, albo zwierzęta nie są w stanie wtargnąć i przejść przez tą drogę ze względu na różnego rodzaju zabezpieczenia. I z tym mamy duży problem. No takim problemem, jeżeli chodzi o Biebrzański Park Narodowy, jest ta nieszczęsna Via Carpatia, czy Baltica. No tam niestety wszystko idzie ku najgorszemu. Myślę, że temu poświęcimy całkiem oddzielny odcinek, bo ta sprawa jest zbyt szeroka, zbyt ważna przede wszystkim i zbyt taka przeze mnie traktowana emocjonalnie, żeby tak po prostu tylko o niej wspomnieć. Więc wróćmy właśnie do tych naszych parków. Zostawmy na razie te drogi. Czyli jeszcze raz, no parki powinny być tymi centrami, powinny być połączone korytarzami, powinny być duże, reprezentować bogactwo naszej przyrody i byłoby naprawdę super. Jak to wygląda do tej pory? Tak jak powiedziałem, od 2001 roku nie powstał żaden park. Powiększono 3 parki. Powiększono Słowiński, powiększono Poleski i Karkonoski. Przy czym Słowiński powiększono, ale o morze, jeżeli ktoś był, to wie, o czym mówię, tak? Czyli ten obszar morski. I to w zasadzie, jeżeli wzięlibyśmy całkowitą powierzchnię tych 3 parków, to gro nowych hektarów, które przybyły tym 3 parkom, to jest właśnie to morze bałtyckie. Jeżeli chodzi o ląd, zyskaliśmy 4000, niespełna 4000 hektarów, czyli bardzo, bardzo niewiele. No, totalnie kuriozalnym przykładem jest powiększenie Świętokrzyskiego Parku Narodowego i tu się muszę na chwilę zatrzymać, bo sytuacja jest po prostu, no, przynajmniej dziwna. Jak państwo wiecie, pewnie duża gromadka z was była w Górach Świętokrzyskich, wiecie, co to jest Święta Góra, Łysa Góra i tak dalej. No, znajduje się tam klasztor, prawda? Klasztor, który jest obiektem odwiedzin wielu osób, które no, cenią sobie nie tylko doznania przyrodnicze, ale również doznania religii. Ja absolutnie nie mam zamiaru tutaj niczego komentować. To są prywatne, jak gdyby, powody, dla których odwiedzamy różne miejsca. No właśnie, tylko że tam powstał mały konflikt. A mianowicie obecni, nawet nie właściciele, tylko nie wiem, najemcy, czy zakonnicy, którzy, może tak, zakonnicy, którzy obecnie zajmują klasztor, który był kiedyś klasztorem benedyktynów, stwierdzili, że dla swoich potrzeb potrzebują takiego kawałka niedużego, konkretnie chodzi o 1,35 hektara wokół klasztoru, ze względu na pielgrzymki, na zbieranie się tam ludzi itd., itd. No właśnie, i no stwierdzili, że im się to należy. No gdybyśmy pogrzebali w historii, zresztą zrobili to za nas dziennikarze, no to okazuje się, że tak nie do końca się należy, dlatego że ten obiekt został w XIX wieku sprzedany przez Watykan Królestwu Polskiemu, czyli stał się własnością państwa. Potem koleje oczywiście losu, zabory itd., itd. Stało to sobie bezczynnie. W 1936 roku pojawili się ojcowie oblaci, którzy weszli do klasztoru i są w nim do dzisiaj. Czyli, jeszcze raz przypominam, własność państwowa, oblaci dzięki uprzejmości władz przedwojennych, potem powojennych, no mogą to jak gdyby sobie użytkować. Teraz prowadzą bardzo poważne rozmowy, już które chyba zmierzają do końca, o zakupie w ogóle tej nieruchomości i zamknięciu sprawy. No właśnie, 1,35 hektara. Pojawiło się mnóstwo ekspertyz, że to jest nic nie warty kawałek ziemi, więc nic się nie stanie, jak zostanie wycięty z granic Parku Narodowego. Z zyskiem dla wspólnoty odwiedzającej ten klasztor, bez straty dla wspólnoty zamieszkującej dzikie ostępy Gór Świętokrzyskich. A na dodatek, jako rekompensatę, park dostanie 62 hektary, tutaj 1,35 hektara to 62 hektary, lasu, ale poza parkiem. Czyli taką enklawkę gdzieś tam wydzielono. No właśnie, tylko specjaliści mówią zaraz, ale to nie jest tak, że to jest bezwartościowy kawałek, bo to jest ważny obszar. Tam się sporo dzieje, jeżeli chodzi o przyrodę. I wolelibyśmy zachować te 1,35 i nie brać tych 62 hektarów gdzieś tam na Wygwizdowiu i zostawić to, co jest. No niestety wszystko wskazuje na to, że, no powiem to tak oględnie, opcja przyrodnicza nie ma szans i ta sprawa jest już praktycznie zamknięta. Ale gdybyśmy popatrzyli tylko na wartości liczbowe, to oczywiście no, park powiększył się o 62 hektary. Jeżeli tak będziemy powiększali wszystkie parki narodowe, to gratuluję pomysłu. No i podsumowując, no właśnie, powiedziałem, że jesteśmy na 29. miejscu w Europie. W ogóle ciężko jest strasznie, jak gdyby, tworzyć te porównania, te rankingi, dlatego że po pierwsze, no tak jak powiedziałem, istnieje ta klasyfikacja Światowej Unii Ochrony Przyrody, tam park parkowi nierówny, czy powiedzmy, my mamy 1% powierzchni kraju zajętych przez parki narodowe, w Wielkiej Brytanii jest to 9%, z tym, że ich parki są niższej rangi, jeżeli można tak to powiedzieć w kontekście przyrody, czyli chronią troszeczkę gorzej, o tak. Jeżeli porównamy sobie tutaj procentowo, no to wygląda to źle. Powierzchniowo wygląda to trochę lepiej, bo jesteśmy na 16. miejscu. Przy czym ta powierzchnia, jeżeli liczymy do Europy, to pojawia nam się Rosja. I to nam się robi coraz ciekawiej, dlatego że Rosja jest olbrzymim krajem, który to kraj ma parki narodowe, które gdybyśmy zsumowali powierzchnię tych parków, to to jest większe niż na przykład taka Malta, tak? Czyli no, troszeczkę nam tutaj zniekształcają tę średnią. No więc ciężko powiedzieć, jak to wygląda. Generalnie najnowsza propozycja jest taka, że nie idealnym, ale takim no, zadowalającym, powiedzmy, w miarę wszystkich rozwiązaniem byłoby, gdybyśmy zwiększyli powierzchnię naszych parków narodowych do przynajmniej 3 z kawałkiem procent powierzchni, czyli powiększylibyśmy 21 już istniejących parków i stworzyli, no tutaj trochę autorzy tego opracowania zaszaleli, autor tego opracowania w zasadzie zaszalał, 25 nowych. To dalej nie wyczerpuje potrzeb z punktu widzenia przyrodników, a przede wszystkim z punktu widzenia środowiska przyrodniczego. Przyrodnicy są tylko adwokatami. Oni tylko przekazują to, co środowisko w sposób być może niezrozumiały dla laika stara się pokazać, tak? Stara się pokazać, czego mu brakuje, gdzie czuje się zagrożone. Ustami właśnie przyrodników przekazuje to nam. Ale okej. Okay. Jeżeli dobijemy do tych 3%, czyli zwiększymy powierzchnię parków 3-krotnie, to będzie już naprawdę, naprawdę dużo. A być może w przyszłości no, spróbujemy zrobić coś dalej. W tej chwili bardzo dużo zależy od nas, od społeczności lokalnych, bo to my mamy dużo, dużo do powiedzenia. Ja wiem, że to często można znaleźć takie statystyki czy takie wyniki badań ankietowych, gdzie jesteśmy sercem, duszą i portfelem za tworzeniem parków narodowych, tylko nie u nas. Czyli zróbmy park narodowy, powiększenie Parku Białowieskiego z punktu widzenia mieszkańca Olsztyna, spoko, powiększajcie, cała puszcza. Problem, nie wiem, powiększenia czy połączenia, czy stworzenia tych nowych 25 parków, no trochę gorzej, bo jeden jest u nas. To jest ten mazurski nieszczęsny park, który, tak jak powiedziałem wcześniej, pojawia się we wszystkich tych możliwych propozycjach. Może dlatego, że utworzenie tego parku zaproponował już w latach 60. ubiegłego wieku profesor Władysław Szafer. Jest to miejsce, które rzeczywiście powinno zostać objęte ochroną. Może nawet w mniejszym zakresie niż ma to, niż obecnie funkcjonujący tam Mazurski Park Krajobrazowy. No przypominam, w 2009 roku Mazury znalazły się w finale Światowego Plebiscytu na nowe 7 cudów natury. Myślałem, że to może pobudzi do działania już nie aktywistów, nie społeczników, nie ludzi zaangażowanych oddolnie, tylko właśnie władze, bo notabene ten park jest wpisywany w kolejne strategie rozwoju województwa. No na razie nic się nie dzieje. Przepraszam, dzisiaj ta audycja troszeczkę taka chaotyczna, bo temat jest znowu bardzo szeroki. Ja nie do końca chcę dzielić te audycje na odcinki, bo wiem, że to gdzieś tam potem zanika i nie wiadomo, facet o czymś znowu mówi i do czegoś tam wraca, co było tydzień temu, ale nie jest to dobre. No niemniej jednak, jeszcze raz, mamy za mało parków, stwórzmy ich więcej, chrońmy tę przyrodę, a jeżeli zadajemy sobie pytanie, czy to naprawdę jest nam potrzebne, to rozejrzyjmy się wokół siebie i popatrzmy chociażby na to, co się dzieje tu i teraz. Na jeziora, w których jest o metr wody mniej, na rzeki, w których jest o metr wody mniej, na rozlewiska śródleśne, śródpolne, których nie ma w ogóle. Nasze ukochane miejsce, gdzie fotografujemy żurawie, tak i w czasie migracji umiera. O tym zresztą będę chciał mówić. I to nie będzie prywata, bo wiele osób zna to miejsce i boleje, widząc, co się z nim dzieje, a tam jest jakieś światełko w tunelu, tam jest mikromożliwość ratowania. No niemniej jednak jest coraz gorzej. To samo słyszę, bo teraz no, z różnych względów nie bywam. To samo dzieje się w Dolinie Biebrzy, więc naprawdę jest o co walczyć, jest o co zabiegać, jest na czym się pochylać, ale nie tylko, tak jak mówię, w gremiach ludzi, którym zależy, ale w gremiach również ludzi, od których coś zależy. I tyle. Przepraszam, żeby tak już nie pozostawiać Państwa takim ponurym nastroju. No mam nadzieję, że przynajmniej jakąś refleksję u kogoś wywołałem, wzbudziłem tym tematem. No to news. Znaczy news już trochę taki, on miał być wcześniej, ale ponieważ czas nas wtedy gonił, to już się nie załapał, że tak brzydko powiem. Fajny mam za tydzień, a ten jest taki średnio fajny. Ale generalnie Stany Zjednoczone, kobieta lat 64 wychodzi sobie na spacer i nagle z nieba spada na nią wąż. Nie deszcz węży, porównywany do deszczu żab, o których również kiedyś tam wspominałem, tylko wąż. No, w mediach, jak to w mediach, siedzą fachowcy wszystkiego, więc na niczym się nie znają. Akurat w tym czymś, czym ja na to natrafiłem, to była notatka pod tytułem zdjęcie pani z wężem na ręku, tytuł jastrząb zaatakował kobietę, a na zdjęciu był obok, drugim zdjęciu był rybołów. A generalnie cała reszta się zgadza. No niemniej jednak pani wyszła sobie na spacer, spadł na nią wąż. No, szok. Każdy z nas czułby się zaszokowany taką sytuacją, ale za chwilę podleciał właśnie ptak drapieżny, ptak szponiasty i uwolnił panią od tego niechcianego, niespodziewanego balastu. I tutaj się zastanawiałem właśnie, jak pani to odebrała, ta bohaterka tej opowiastki, czy właśnie no, po pierwszym, po wyjściu z tego szoku, że no, z nieba zaatakował ją latający wąż, no potem mogła sobie pomyśleć, że oto bohaterski ptak, ten jastrzębio rybołów, który siedział opodal i patrował okolice, a stwierdził, że no, zachowa się jak facet i bohater i uwolni kobietę od tej nieprzyjemnej sytuacji, tego właśnie nieprzyjemnego stworzenia, które ją zaatakowało. I myślę, że tak mogło być. To, że po prostu ptaszydło to wyleciało i on po prostu stwierdził, że mu żarcie spadło i jakaś pani właśnie mu z tym żarciem gdzieś tam znika i postanowił jednak o to żarcie zawalczyć i podleciał i zabrał, co było jego, co mu się należało, no to pewnie już do tej pani nie dotarło. No tak jak mówiłem, taki newsik z półki raczej takiej piwnicznej, za tydzień będzie coś innego, a tak w ogóle to dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Pozdrawiam serdecznie, cieszcie się końcówką lata, wypatrujcie początków jesieni, zadzierajcie głowy do góry, nie po to, żeby wypatrywać węży, tylko już niedługo niestety migrujących ptaków. Do usłyszenia za tydzień.